kompozytor patrzył na niego bez wyrazu. Żaden mięsień na jego twarzy nawet nie drgnął.
Nie wiesz, o czym mówisz, Gerardzie.
Wiem doskonale. Takich jak ty widywałem na co dzień, kiedy zaczynałem pracę. Nie raz i nie dwa jeździłem do rodzin, w których znęcano się nad takimi miernotami jak ty. Ojciec cię bił, prawda? Okładał cię za twój rozmemłany wzrok, niezdarność, piskliwy głos i za to, że moczyłeś łóżko. Tak było, prawda? Na twarzy rozmówcy pojawił się uśmiech. Lekki, nieangażujący górnych partii mięśni, wymuszony.
Wyśmiewał wszystko, co robiłeś, a ty dawałeś mu coraz więcej powodów,
ciągnął Edling. Byłeś jego największą porażką, nie mylę się. Nie było dobrej odpowiedzi na tak postawione pytanie i kompozytor musiał zdawać sobie z tego sprawę. Prawie niezauważalnie przeniósł ciężar ciała na jedną nogę. Edling od razu wychwycił sygnał świadczący o gotowości do ucieczki. Nogi nigdy nie kłamią. Gerard zastanawiał się, jak postąpić dalej. Stan psychiki tego człowieka sugerował traumę z dzieciństwa, być może o podłożu seksualnym. Dotychczas jednak Edling nie zauważył, by koncerty krwi miały w sobie jakikolwiek podtekst tej natury. Zaczął obawiać się, że przeholuje z nadmiernie dedukcyjnym profilem psychologicznym i sprawi, że kompozytor uzna to za zwykłą zgadywankę. Edling wybrał więc milczenie. Uznał, że powiedział wszystko, co miał powiedzieć. Przez chwilę trwali w ciszy, której towarzyszyły jedynie dźwięki gorejącego pożaru. Drewno pękało, meble wewnątrz budynku rozpadały się na kawałki, a belki stropowe zaczynały poddawać się żarowi. Z samochodu dostawczego nadal dochodziły odgłosy tłuczenia o metal. Gerard nie słyszał żadnych krzyków. Porwani wciąż musieli być zakneblowani.
Nic o mnie nie wiesz, odezwał się morderca.
Edling zmusił się do tego, by cicho się zaśmiać i pokręcić głową.
Nic o mnie nie wiesz, dodał kompozytor.
Może tak by było, gdybyś nie był jak otwarta książka, odparł Gerard. Tymczasem wystarczy na ciebie spojrzeć, by wiedzieć, jak słaby w istocie jesteś. Rozmówca skrzywił się na ułamek sekundy. Zbyt krótko, by dobrze zinterpretować grymas, ale wystarczająco długo, by zobaczyć, że nie potrafi już utrzymać nerwów na wodzy. Chciałbym go poznać, ciągnął Edling. Może kontakt intelektualny z nim nie byłby tak ułomny jak z tobą. Kompozytor cofnął się o pół kroku.
Podejmujesz liche próby wyprowadzenia mnie z równowagi, Gerardzie.
Liche? Powiedziałbym raczej, że żałosne.
Cieszę się, że przynajmniej to równie żałosne jak ty,
wszedł mu w słowo Edling. Dobieram narzędzia odpowiednie do osoby, rozumiesz? Morderca pokręcił głową z pozorowanym spokojem. Nie trudno było jednak go przejrzeć. Kompozytor mógł jawić się przed kamerą jako silna, władcza osobowość, ale w rzeczywistości był sumą wyrządzonych mu krzywd. Wystarczyło do nich dotrzeć, a fasada pewnego siebie człowieka się zatrzęsła.
Jak ktoś taki jak ty miałby wywołać u mnie syndrom sztokholmski? Zapytał Gerard.
Nadal czuł, jakby miał zemdleć, ale starał się, by jego głos brzmiał pewnie. Trudno było powiedzieć, na ile mu się to udawało, ale jeśli reakcja rozmówcy mogła o czymś świadczyć, to efekt był nie najgorszy.
W jakim celu to robisz, a? Zapytał kompozytor. Co chcesz osiągnąć?
Edling się nie odzywał. Pozwolił, by te pytania rozbrzmiały echem w jego umyśle.
Liczysz na to, że cię zabije? Ciągnął morderca. Bo usilnie robisz wszystko, by tak się stało.
Gerard skrzyżował ręce na piersi. Sądzę, że mnie tu zostawisz, powiedział.
Tak? Dlaczego niby miałbym to zrobić?
Bo podświadomie pragniesz, żebym cię ścigał. Na jakiejś płaszczyźnie swojego chorego umysłu potrzebujesz przekonania, że ktoś wartościowy cię tropi.
Że jesteś na tyle ważny, by nie jesteś nikim wartościowym.
Być może nie dla innych, przyznał Edling, ale dla ciebie jestem. Z jakiegoś powodu postrzegasz mnie jako równego sobie.
Prawda.
Szukasz sposobu, by nawiązać ze mną jakąś formę relacji, choć nie wiesz, jak go odnaleźć, bo nigdy nie zbliżyłeś się do nikogo. Stąd to pragnienie, by wywołać we mnie syndrom sympatii do agresora. Może tkwią w tym jakieś ukryte żądze homoseksualne.